Witam Was serdecznie w imieniu Matki Najświętszej, Świętolipskiej. Dzisiaj nie będę nic mówił na temat programu. Używając języka sportowego, jest to start honorowy, ale jutro już będzie start ostry. O godzinie 9:15. Z tym, że prośba, byście zaczęli wchodzić na salę już o godzinie 9, bo inaczej będziemy inaugurowali każdą katechezę z poślizgiem 15-minutowym. Jak usłyszycie śpiew, to znaczy jest to już zaproszenie. I druga bardzo ważna uwaga. Niektórzy to nazywają rekolekcjami. Ja zawsze mówię, jest to nieporozumienie, ponieważ cechą rekolekcji jest milczenie. Człowiek milczy, żeby usłyszeć Boga w swoim wnętrzu. Trzeba by Was podzielić na 12 grup. Na 12 grup. On z Afryki, dlatego się spóźnił. Chociaż przyjechał wcześniej, ale... Wchodząc tutaj, do tej sali, wejdźcie w milczenie, w kontakt z tym, który poprowadzi te rekolekcje. Z Jezusem z krzyża. Żeby przynajmniej coś z rekolekcji było. W gruncie rzeczy... Szkoły biblijne są tak pomyślane, żeby dać wam klucz do jakiejś części Pisma Świętego, w tym wypadku do Ewangelii Łukasza, którą to Ewangelią Kościół obecnie jest żywiony. Chcę wam pokazać, jak można, ba trzeba czytać Ewangelię Łukasza. Że Jezus na początku tej Ewangelii podaje nam klucz i ten klucz z rąk Jezusa trzeba wziąć i iść od tekstu do tekstu z kluczem i otwierać tak, jak Jezus sobie życzy, a nie najlepsze zwyczaje Kościoła. Wchodzimy wcześniej, zajmujemy miejsce w ciszy, w milczeniu, żeby nie było rozgwaru radosnego jak dzisiaj. Na początku to zawsze można. Tę mszę świętą chcę odprawić w intencji każdego z was. Każdego z was indywidualnie. Bo gdybym powiedział, odprawiam za was wszystkich, to byście powiedzieli, przyniósł tort i dzieli między wszystkich. Mały, no duży tort, powiedzmy. Za każdego z was. Miejcie to poczucie, żeby wyprosić dla siebie światło na ten czas. To na razie tyle. Misia będzie miała ocean ogłoszeń. Nie? Po mszy świętej, to ja na tym skończę. Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko otrzymali obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Jest to Eucharystia niedzielna z dzisiejszej niedzieli 20, czytania z niedzieli. Proszę bardzo.
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu, powiedzieli do króla: niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Król Sedecjasz odrzekł: oto jest w waszych rękach. Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która znajdowała się na dziedzińcu u wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Ebed-Melek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: panie mój królu, ci ludzie postąpili źle we wszystkim, co uczynili prorokowi Jeremiaszowi, rzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba w mieście. Rozkazał król Kuszycie Ebed-Melekowi: weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Oto słowo Boże.
Bogu nie będą dzięki.
Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.
Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.
Grzęzawiska, stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki.
Panie mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.
Wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zastanawiajcie się więc nad tym, który ze strony grzeszników taką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Alleluja.
wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, jaki doznaję udręki, aż to się stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, dwoje przeciw trojgu, ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Chrzest mam przyjąć, jaki doznaję udręki, aż to się stanie. Chrzest w Jordanie jedynie był czynem proroczym, zapowiedzią. Że prawdziwy chrzest będzie w tenicy krzyża, że tam Jezus wejdzie w rzekę ludzkiej ślepoty, chciałby się powiedzieć, w rzekę ludzkiej bezgrzeszności. Bo dlaczego Izrael odrzuca tego, który był jednak Bogiem, który przyszedł na ten świat jako spełnienie i wszystkich wielkich obietnic Bożych, ale też spełnienie najgłębszych pragnień każdego ludzkiego wnętrza. Dlaczego spotkał go taki los? Oczywiście mówiąc o Izraelitach, zawsze pamiętajmy, że biblijnie rzecz biorąc, to jest jakby wycinek z ludzkiego organizmu, pobrany dla zbadania organizmu całej ludzkości wszystkich czasów. Skąd ten dramat, ten krzyk Boga, który stał się człowiekiem, jest nie do przyjęcia. Z kolei przez naszych reprezentantów, którzy przez 13 stuleci byli specjalnie przygotowani na to spotkanie. Są tego dwie przyczyny. Najważniejsza przyczyna to poczucie bezgrzeszności Izraela. Zło jest poza nami. My jesteśmy narodem świętym, ludem wybranym. A on tutaj chce z jakiegoś grzechu nas wyprowadzać. Jakieś ogromne nieporozumienie. Kto tu w związku z tym jest grzesznikiem? Może on? No i oczywiście ktoś tam z góry podpowiedział, mam na myśli z hierarchii, to jest wcielenie Belzebuba, księcia Czartowskiego, a znaki, które czyni, nie są od Boga Jahwe. Poczucie bezgrzeszności. I to poczucie bezgrzeszności rodzinę ludzką męczy po dziś dzień. Świat czuje się bezgrzeszny. Sobie sam udziela rozgrzeszenia, urządza paradę równości, uchyla dekalog. Poczucie bezgrzeszności również w Kościele. I zjada Kościół. wystarczy wygasić pewne księgi, a zwłaszcza Apokalipsę świętego Jana Apostoła, a już będziemy Kościołem Świętym, oblubienicą Jezusa Chrystusa. Ale gdybyśmy tak naprawdę pozapalali wszystkie światła ksiąg natchnionych, to by się tak stało, jak wtedy, gdy słońce wstaje rano i nam zagląda przez okna, jak gospodarz wyjdzie o świcie i popatrzy, o jakie to podwórko zagracone, brudne. Trzeba by z tym kiedyś zrobić porządek. Otóż to poczucie bezgrzeszności rodzi się właśnie z nieznajomości ksiąg świętych, na tym, że poprzestajemy na sakramentach świętych. A gdybyśmy poznali drugą część Apokalipsy, okazałoby się, że najpierw są nam dane przez Chrystusa zmartwychwstałego cztery Ewangelie i mamy ten sakrament, sakrament słowa zjeść, dać się prześwietlić i wtedy dopiero sięgnąć po siedem sakramentów świętych. Na ten temat Apokalipsa piękne rzeczy mówi. Ale o tym w przyszłości. Mam nadzieję, że dożyję osiemdziesiątki i jeszcze Apokalipsę kiedyś tutaj omówimy. A będą rzeczy bardzo bolesne w świecie, może i w Kościele, to jakoś tam przeżyję, mówiąc te rzeczy. W pierwszym czytaniu o proroku Jeremiaszu usłyszeliśmy o jego bardzo dramatycznym położeniu. Czytanie jest dość niefortunnie wycięte z kontekstu, dlatego też przyniosłem z sobą Pismo Święte i przeczytam krótki passus, który poprzedza to, co było czytane. To mówi Pan, kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, głodu i zarazy. Kto zaś przejdzie do Chaldejczyków, pozostanie przy życiu. Jako zdobycz będzie miał swoje własne życie i otrzyma je. To mówi Pan. Miasto zostanie nieuchronnie wydane w ręce wojska króla babilońskiego, który je zdobędzie. I teraz dopiero idzie ten tekst. Przywódcy więc powiedzieli do króla, trzeba skończyć z Jeremiaszem. On obezwładnia ręce tych, którzy na murach Jerozolimy dzień i noc czuwają w imię miłości do Jahwe i ojczyzny i narodu. Co on najlepszego wyprawia? Trzeba z nim skończyć. No i jego życie miało się skończyć w cysternie pełnej błota. Dlaczego Pan Bóg chce odesłać elitę Izraela do niewoli babilońskiej? Dlatego, że przymierze największy z darów, jakie Izrael otrzymał po wyprowadzeniu z niewoli egipskiej, to było przymierze na górze Synaj. Ja jestem Twoim Bogiem, Królem, Ojcem. Wy bądźcie moim narodem, bądźcie moimi dziećmi. Z czasem poproszono o to, żeby króla niewidzialnego, Boga Jahwe, zastąpili widzialni królowie. Zastępując z czasem go, tak zasłonili szczelnie, że już Boga nie było widać spoza ludzi. Co może się i dzisiaj zdarzyć. Jeżeli ktoś występuje w imię Boga, a nie jest dość przeźroczysty. Przymierze, poczucie przymierza, poczucie, że prawdziwy Bóg jest naszym Królem, zanikło. We wszystkich trudnych sytuacjach Izraelici zaczęli uprawiać zwykłą dyplomację, jaką się dzisiaj uprawia. Trzeba poszukać sprzymierzeńca. Ale w tamtych czasach, jeżeli się prosiło kogoś o pomoc militarną, wchodziło się w przymierze z narodem, z królem, wchodziło się w przymierze z bogami tego narodu, tego króla. I trzeba było tych bogów prowadzić do świątyni jerozolimskiej, które stawały obok Boga, prawdziwego Boga Jahwe. Diabeł obok Boga po trzykroć świętego. I Bóg już miał tego dosyć. Prorocy bezsilni, likwidowani. A Izrael kwitnie poczuciem bezgrzeszności i ładu wewnętrznego w stosunku do Boga Jahwe. Nie było wyjścia. Trzeba było im dać rekolekcję w Babilonie, wrócić do ojczyzny ojca wiary Abrahama, żeby się przekonali, że prorocy reprezentowali rzeczywiście Boga, a nie siebie. I trzeba powiedzieć, że właśnie niewola babilońska to był duchowo najbardziej płodny okres w historii Izraela. Można by to powiedzieć złoty wiek, złoty czas. Tak jak w literaturze, sztuce, nawet pod względem religijnym, złotym czasem, złotym wiekiem w Polsce były czasy rozbioru. Szczyt duchowej pod każdym względem płodności. Z tego cierpienia rozbiorów wyszły wielkie rzeczy. Tak samo, gdy chodzi o niewolę babilońską dla Izraela. I te księgi, których będziemy tutaj dotykać, to były księgi, które właśnie wtedy powstały. Całe Pismo Święte zostało sformułowane w czasie niewoli babilońskiej, ponieważ przed niewolą babilońską naród usypiał się liturgią wykwintną, wspaniałą, ale ginęły zwierzęta, ale grzeszki w Izraelu zostawały nietknięte. Bóg im zabrał świątynię Salomona, która kapała od złota i bogactwa. Świątynia została zrównana z ziemią, Jerozolima także. Elita Izraela poszła na rekolekcję do niewoli babilońskiej. Tam tych rekolekcji udzielali poganie. Tak, jak nie mógł Bóg nawrócić Izraela poprzez proroków, szatan teraz ich nawracał. Poszli po rozum do głowy i pierwszym prorokiem, który zaczął im dawać światło w niewoli, to był Jeremiasz. I mówili, a szkoda, żeśmy Jeremiasza nie posłuchali, bo by wtedy mielibyśmy gdzie wrócić i świątynia Salomona by istniała i Jerozolima i nasze pałace. Jakoś byśmy się tam dogadali z tym Nabuchodonozorem. Co było robić? Trzeba było konsumować własną bezgrzeszność. Patrząc po ludzku, misja Jeremiasza była jednym wielkim niepowodzeniem. Zresztą misja wszystkich proroków była jednym wielkim niepowodzeniem. Patrząc po ludzku na misji Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, wielkie niepowodzenie. Chciano Go unicestwić, ponieważ zupełnie nie odpowiadał pragnieniom Izraela. A Izrael cierpiał na swoją bezgrzeszność. Przecedzał komara. από λίγα διεγούντα. Αλλά από Божέμου πάτσοντς, и Бог хочет, чтобы мы так смотрели на неповодзення и пророка Єремяша, и Иисуса Христуса, то был золотый век, золотый окрес. Врешті Израиль зрозумів, на чем полега культ Бога. На слуханню Бога, Его слова, на послушенстве. А не, что он przyprowadzić cielaka, włoży na jego głowę ręce, przelewając grzechy, no i troszeczkę mu tam w kieszeni ulży. No bo kupił tego cielaka, jeżeli z daleka przyszedł, czy tę owieczkę. W niewoli babilońskiej zrodziła się liturgia słowa. I w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było tylko tak jak dzisiaj idziemy na Eucharystię i słuchamy tam strzępów niezbyt szczęśliwie nieraz dobranych Pisma Świętego i mówimy, znam Pismo Święte. Przez pewien czas były dwa spotkania, jedno sobotnie eucharystyczne, a drugie spotkanie w imię Słowa i to spotkanie, tam się czytało księgi, tam się słuchało Boga, była podpowiedź, jak to należy rozumieć, odnieść do własnego życia. Tego dzisiaj nie mamy. No, dlatego też zostaliście zaproszeni do Świętej Lipki, żeby po otrzymaniu kluczy od Ewangelii Łukasza z rąk Jezusa Chrystusa, nie moich, wrócić do swoich posiadłości, no i przez cały rok kontemplować, zjadać i zrozumieć dramat Boga, że przyjmujemy komunię świętą, ale nie ma komunii umysłu i serca. Zjadamy, ale czy to nas przemienia, odmienia, czy zaczynamy myśleć po Bożemu? Ci, którzy dzisiaj Polskę urządzają, przystępują do Komunii Świętej podczas różnych wielkich uroczystości. Ale z tych samych ust później wychodzą pełne grozy, inwektywy. To jest właśnie brak Komunii Słowa. Skąd w człowieku, skąd w Izraelu, w czasach Jeremiasza, w czasach Jezusa, to poczucie bezgrzeszności? Już powiedziałem, o jednej przyczynie to jest zlekceważenie Słowa Bożego, ograniczenie do liturgii, do ofiar, a my dzisiaj idziemy na mszę świętą, tak szlachetna ofiara jak ofiara Syna Bożego w tańcu krzyża. A jednak poczucie bezgrzeszności żyje w Kościele, żyje w nas, kapłanach. O tym pisałem w książeczce o darach Ducha Świętego. Często to należy sobie przypominać, ja będę też przypominał. Jest pewien geniusz złego ducha, geniusz maleńkich kroczków. Jak człowiek popełni jakieś małe zło, a szatan bardzo dba o to, żeby to zło nie niepokoiło naszego sumienia, żeby sumienie było okej. Tak maleńkie kroczki. Tyle to nie, tyle ci nie wolno. Rezygnować z Pisma Świętego na rzecz telewizji, na rzecz wielu innych rzeczy. Taktyka maleńkich kroczków. Takich kroczków, tak małych, żebyśmy zachowali pokój serca. Niedobry pokój. Niedobry. i tutaj wczoraj na Eucharystii, która była mówiona na internet, przypomniałem taką anegdotę o krasnalu, który przyszedł do apteki, pani magister ogromnie zaskoczona, że jednak żyją krasnale, cała się zamieniła w słuch, pozdrowił panią magister i mówi: pani magister, mam pytanie do pani, bardzo ważne dla mnie. Ile kosztuje kropelka spirytusu? No pani magister powiedziała: no nic, krasnalku. On wyciągnął pół butelki, proszę mnie nakapać. Tak nam demon potrafi nakapać tyle, że chodzimy pijani na tym świecie, zachwyceni sobą. Przed, za czasów Jeremiasza, zachwyceni, jak oni dzielnie bronią i giną w obronie ojczyzny Boga Jahwe. W czasach Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Boga, w którym przyszedł Jahwe na ten świat. Taki, dokonali takiego zrywu powstańczego w roku 64. Ale w roku 70. ten zryw się skończył unicestwieniem Jerozolimy, świątyni, ścianą płaczu po dziś dzień. Ktoś im nakapał. Nakapał tak, że byli pijani bezgrzesznością. I dzisiaj świat jest pijany bezgrzesznością. Chrystus, krzyż jest im niepotrzebny. Niepotrzebny. Misja każdego z proroków, misja Jezusa Chrystusa, czyniła Izrael gorszym. Jeżeli my nie znamy Pisma Świętego, to Pismo Święte nas czyni gorszymi. Jezus w Ewangelii Jana mówi: gdybym nie przyszedł i nie dał swego słowa, to byliby zbawieni. Ale ponieważ przyszedłem, dałem słowo od Ojca i nie przyjęli go, to ja ich uczyniłem gorszymi. No nie chciałbym was zrobić gorszymi przed obliczem Boga i mam nadzieję, że po powrocie do swoich pileszy domowych będziecie o jedno prosić: Panie, uwolnij mnie od mojej bezgrzeszności, od mego komfortu wewnętrznego. Ponieważ prawdziwy komfort można uzyskać tylko w krzyżu. A więc księgi natchnione nie świecą, nie płoną prawdziwym światłem. I druga rzecz, te małe niewierności, które sprawiają, że demon wyeliminował z naszego osobistego życia lekturę Pisma Świętego. A też nie czytamy dlatego, bo czytamy i nie rozumiemy. Ale gdyby ktoś tak z uporem przeczytał naście razy Pismo Święte, to samo Pismo Święte zaczęłoby mu się interpretować, układać w głowie. Ktoś jeszcze jest podłączony pod ten świat. Jeremiasza rzucono w cysternę pełną błota. Syna Bożego rzucono w krzyż hańby, rzekomej klęski. Rzecz w tym, byśmy my Pisma Świętego nie rzucili do cysterny naszego lenistwa codziennego. A takie dźwiga każdy. Bo jeżeli ja tu staję, to nie dlatego, że mi tak łatwo przychodzi przygotowanie szkoły biblijnej. Tylko dlatego, że muszę pokonywać to lenistwo. Czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Bo termin szkoły biblijnej się zbliża, ludzie się zgłaszają. Co ty powiesz? Siadaj, bracie. Trzeba coś z tym fantem zrobić. Nie szukajmy rozwiązań w ogólnym kościele, tylko w swoim życiu prywatnym. Tak jak ja tę mszę świętą sprawuję. Nie za was tutaj jako Kościół, tylko za każdego z was prywatnie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na